Gdyby ktoś miał mnie zapytać o najładniejszego polskiego ptaka i mój wybór, to co ja, Włodzimierz Raszkiewicz, redaktor Radia Gdańsk, odpowiedziałbym?
Sójka.
Naprawdę, sójka. Bo ten jej brąz jest taki elegancki, prawda? A ta wstawka niebieściutka to już zupełnie majstersztyk.
Tak jest. I my, proszę Państwa, w nowy rok wchodzimy bardzo kolorowo. Kończymy, czy domykamy ten cykl krukowaty, który rozpoczęliśmy jesienią zeszłego roku. I one, te wszystkie pozostałe, były takie czarno-białe, szaro-buro.
A tu Ewelina mamy... Sobańska, Piotr Kamont.
Tu dzień dobry.
Dzień dobry.
I pięknie, kolorowo zaczynamy nowy rok. Kolorowo, tak jak sójka, i tych kolorów na nadchodzący rok Państwu życzymy.
No ta sójka to jest kolorowa i niekolorowa jednocześnie, prawda?
Tak. No znowu taki odcień trochę podobny do samicy Gila, o której mówiliśmy w zeszłym roku.
Wcale nie.
Bo właśnie jest też trochę taki kolor kakao, czyli taki beż wpadający w róż i taki kolor dominuje.
Róż?
Tak, lekko tak. Musisz się przyjrzeć, drogi Włodku.
No, ale beż, elegancki
nawet
brąz.
Nie wiesz. Ona jest ceglasta, proszę Państwa.
Nieprawda.
Taka jest, ona w ogóle nie jest beżowa. Jest taka
jest.
Momentami ceglasta, lekko wpada w róż, to rzeczywiście.
No właśnie,
ale tam są
pomarańcze,
tam są takie ciepłe brązy, rzeczywiście tak. Ale
oczywiście,
tam beżu nie ma, proszę Państwa. Nie ma tam w ogóle beżu.
Jest, oczywiście też jest kolor.
Brąz i już.
Dobra, no, jeżeli jako mężczyzna chcesz sobie uprościć, niech będzie, że brąz. Teraz tak, oczywiście jest też biel, czyli biały kufer. Tak, czarne skrzydełka, czarny ogon. Nie tylko te skrzydła są w pełni czarne, no bo mają białe lusterka i niebieskie, i o tym też za chwilę, bo tu jeszcze Państwa zaskoczę. Do tego taki w zasadzie piórka na głowie, trochę białego mają, trochę czarne takie kreseczki, i ona potrafi podnieść ten czubek, tak? Jak czymś się podekscytuje, no nie wiem, coś tak na nią zadziała, że po prostu ten czubek
stanie.
Tak, stanie. I ja myślę, że często też się zdarza, że mylą Państwo sójkę z jemiołuszką, ponieważ jemiołuszki raczej do karmników nie przylatują, a sójki jak najbardziej, bardzo często przylatują, do tego są w ogóle powszechnymi ptakami, można je spotkać w całej Polsce przez cały rok, w dużej dosyć liczbie, więc do tych karmników zaglądają. Jak czasami patrzymy przez okno i ta sójka akurat postawi lekko te piórka na głowie, no to tworzy się taki lekki czubek i wtedy możemy sobie pomyśleć, oho, może to jemiołuszka, skoro ma czubek, prawda? Jest taka piękna, kolorowa.
Tak, a Ewelina oczywiście jako kobieta zapomniała o bardzo ważnym elemencie wystroju, tak to nazwijmy,
o
sójki.
Wąsie?
Czyli o czarnym, pięknym wąsie, który odchodzi od nasady dzioba i rzeczywiście wchodzi taką czarną plamą rozlewającą się w te beże, brązę, cegły i inne kolory, których pełna jest jemiołuszka. Widzisz, jak mnie zagadałaś, sójka, i do których rzeczywiście nie byliśmy w stanie się tutaj zgodzić, jaki to kolor faktycznie jest. Natomiast rzeczywiście ten czarny wąs, warto na niego zwrócić uwagę. No i tu akurat wąsata jest i pani, co u nas może jest mniej popularne, ale u sójek jak najbardziej jest bardzo okej.
A ja tam wolę to, co mam w ręku, i to jest mój ulubiony element sójki.
Ewelina przyniosła skrzydełko, piórko, takie drobniutkie, malutkie.
Tak, i to jest taka cecha charakterystyczna, od razu wiadomo, jak takie pióro w lesie znajdziemy, że to jest pióro sójki, ponieważ tak jak widzisz, jest czarne i ma takie prążki, trochę jakby białe, niebieskie i czarne, tak? I okazuje się, że to, co widzisz, że jest niebieskie, tak naprawdę nie jest to barwnik w tym piórze.
Naprawdę?
Tak, okazuje się, że to po prostu światło się tak odbija, tak? Pada wiązka światła na to pióro. Ono tutaj rozszczepia się przez tą strukturę taką specyficzną tego pióra i to światło, które się odbija, jest po prostu niebieskie.
No, wygląda jak pomalowane w niebieskie paski.
Tak, no. To ja Państwa teraz zanudzę trochę szczegółami, bo okazuje się, że to pióro, czy ten kolor, bo to jest tak, że kolor jest, tak jak powiedziała Ewelina, to nie jest barwnik, tylko to jest sposób załamywania się światła. I to światło załamuje się w taki sposób, że na końcu na tym piórze są takie włoski malutkie, nie? I te włoski mają dziurki w środku jakby. I okazuje się, że od rozmieszczenia tych dziurek i wielkości tych dziurek zależy od tego, jaki mi kolor widzimy, bo w zależności od tego, czy ta dziurka jest mała, czy jest duża, to światło, które do niej wpada, inaczej się załamuje. I w zależności od tego, czy jest ich dużo, czy jest ich mało, czy one są gęsto, czy one są rzadko na tym takim ostatnim cieniutkim włosku, no to sprawia, że ten kolor też jest inny. Więc to jest jakby kolejny z cudów natury, czy cudów przyrody, który pokazuje, jak skomplikowane struktury potrafi ona tworzyć po to, żebyśmy my mogli takie szaleństwo zobaczyć jak tutaj takie kolory, bo tak jak widzicie, one rzeczywiście od tego białego do wręcz takiego ciemnego, niebieskiego przychodzą praktycznie idealnie, nie? To jest takie przejście super tonalne, że tak powiem. Nie ma tu żadnego takiego odcięcia na tym błękicie.
W tym momencie redaktor Raszkiewicz robi bardzo mądrą minę i udaje, że wszystko zrozumiał, ale tak naprawdę grzebie w głowie i myśli o tym, czy został mu jeszcze ze szkoły, czy z czasów studiów jakiś podręcznik fizyki, czy optyki. Będę musiał poszukać.
Ale proszę Państwa, bo ja tu oczywiście wymądrzam się nie po to, żeby tu zabłysnąć z Nowym Rokiem, tylko chodzi o to, że to jest kolejny, czasami zastanawiamy się w jaki sposób, czy ciągle przyroda jest w stanie nas zainspirować i okazuje się, że to jest sposób na uzyskanie barwnika, czy koloru, który nigdy nie wyblaknie. Bo każdy barwnik jest jakimś związkiem chemicznym, który prędzej czy później się rozpadnie. Dlatego wszystkie nasze ubrania, wszystkie rzeczy, wszystkie farby, one blakną prędzej czy później. Natomiast taki kolor strukturalny, tak to nazwijmy, czy nie wynikający z barwnika, jest kolorem wiecznym. Więc naukowcy podobno pracują rzeczywiście nad praktycznym wykorzystaniem tego i opracowaniem takiej technologii, która na nasze potrzeby, czy to w produkcji ubrań, materiałów, czy farb, potrafi taką właśnie strukturę uzyskać, a więc kolor, który nigdy nie wyblaknie. Redaktorowi głos odebrało.
Oni mnie zawsze zaskakują, ale tym razem to mnie zadziwiliście. To jest Ptasie Radio Gdańsk. Sójki inspirują naukowców, to już wiemy.
Tak, i mówiliśmy o tym niebieskawym
kolorach, które nie giną.
Piórku. I okazuje się, że tutaj widzimy też takie czarne prążki. I od zagęszczenia...
To jest właściwie wieczne pióro, to pióro twoje sójkowe.
Wieczne, tak. I od zagęszczenia tych prążków też możemy ocenić, czy to jest pierwszoroczny ptak. Tak,
Stary czy młody?
Tak, czy jest to starszy. Podobno im starszy, tym ma... Nie pamiętam teraz, czy więcej, czy mniej.
One są chyba też bardziej regularne, są takie bardziej równe, bo u młodych ptaków, jak się patrzy, to po pierwsze te odległości mogą być różne. To znaczy jeden pasek jest trochę bliżej drugiego, potem trochę dalej, więc to jest bardziej nieregularne. I też same paski potrafią być takie bardziej ząbkowane, tak to
Ale
nazwijmy,
to
więc...
musielibyśmy kolekcjonować, prawda, tak. Takie pióra, żeby dojść do jakichś wniosków.
Powiedziałbym, proszę Państwa, są szczegóły niewarte popularyzacji, ale podobno jak sójki mają przepiękne pióra, to mają paskudny charakter, to prawda?
Nie zgadzam się całkowicie.
Są bardzo, bardzo rodzinne.
A słyszałem, że tak jak sroki na przykład są złodziejki.
No, wszystkie krukowate lubią są błyskotki, złodziejki. Prawda? Ale,
wszystkie krukowate kradną, proszę
Krakra. Ale są bardzo rodzinne. Może tutaj ten wątek będę kontynuować. Okazuje się, że przed sezonem lęgowym grupują się na jakimś wybranym drzewie i tam po prostu ta grupka sujek przekrzykuje się, a to tam piórkami porusza i w ten sposób się sójki dobierają w pary. Czyli na siebie krzycząc. No ale jak już się dobiorą w parę, to wszystko robią razem. Czyli tak, drodzy Państwo, razem zbierają materiał na gniazdo. I to kiedyś nawet obserwowałam w lesie. Widziałam taką parę sujek. Najpierw patrzę, jedna sójka leci z materiałem na gniazdo, czyli pełen dziób jakiegoś tam mchu, jakiegoś takiego, jakichś korzonków. I za chwilę patrzę, druga wyskakuje i też tam pełen dziób. I razem leciały, czyli w zasadzie jedna czekała na drugą. Wszystko naprawdę robią razem. Budują to gniazdo razem, bo nie tylko znoszą ten materiał, ale i budują. Później wysiadują na zmianę jaja, które zniesie samica. Później razem karmią młode i jeszcze je później wychowują, tak? Dokarmiają już, jak one wylecą z gniazda i bronią.
Najpierw się czubią, tak? A potem się lubią i to bardzo
tak,
lubią.
Tak, więc naprawdę są bardzo, bardzo rodzinnymi ptakami.
A z tymi kradzieżami to prawda?
To pewnie tak jak ze wszystkimi krukowatymi, one jak zobaczą coś kontrastującego, coś takiego błyszczącego, coś świecącego, to mogą się tym zainteresować. Natomiast akurat one do naszej kultury czy do naszej świadomości nie przeszły jako te, które kradną biżuterię damom wszelkiej maści. Więc myślę, że to nie jest tak do końca, że one tutaj w swoje gniazda, o których tak barwnie przed chwileczką mówiła Ewelina, wpychają jednak tam złote naszyjniki, kolie, brylanty i inne tego typu historie.
A my najbardziej chyba znamy historię o tej sójce, która wybiera się za morze i wybrać się nie może. Ten wątek to już za chwilę w Ptasim Radio Gdańsk. Sójki, wiemy to z brzechwy, tak? Czy z tuwima?
Z brzechwy.
Z brzechwy. Sójki nie odlatują za morze, bo ta sójka wybrać się nie może i tak dalej.
I to jest trochę tak jak też z gilami, o których mówiliśmy w zeszłym roku, pod koniec. Czyli, to już to nawet jesteś w stanie powtórzyć, prawda? Te nasze sójki są raczej przez cały rok u nas, mogą się przemieszczać.
A zimą dolatują te...
Na jakieś niewielkie odległości.
Ze wschodu.
A zimą jeszcze dolatują właśnie te ze wschodu i z północy. Może być też tak, że no wiadomo, jeżeli będą trudne warunki u nas zimowe, to te sójki nasze też mogą polecieć trochę dalej, czyli poza granice naszego kraju, ale jednak nie lecą za morze, tak? Czyli nie lecą gdzieś tam do Afryki.
Ale jak
stąd
one
to się
generalnie,
wzięło?
Niektóre z nich odlatują, przelatują coś tam, bo słyszałem, że one robią zapasy na zimę.
Tak, one generalnie
dlatego
one nie odlatują specjalnie, ponieważ one mają zupełnie inną strategię na przeżycie zimy. I one mają swoją okolicę bardzo dobrze rozkminioną, do tego stopnia, że one jakby doskonale wiedzą, gdzie co jest, są w stanie doskonale jakby poruszać się po swoim terenie i one tworzą spiżarnie. To jest ich główne zajęcie. One w ten sposób chcą przeżyć czy przetrwać zimę, że gromadzą pokarm w różnych zakamarkach, w różnych miejscach, więc byłoby totalnie bez sensu od strony takiej strategiczno-logicznej, gdybyśmy najpierw narobili różnego rodzaju zapasów i tu, i tam, i siam, i nie wiadomo gdzie, a potem przy pierwszym mrozie stwierdzić, no dobra, to my się stąd zabieramy, bo jednak zimno, zimno w kuper. Więc one jednak nie migrują, chociaż to nie jest tak, że one, znaczy bardzo często, znaczy jest tak, że one przebywają cały czas w stałej okolicy, bo tam tych różnych zakamarków mają bardzo dużo i różnych miejsc, w których te żołędzie, kasztany i inne smakołyki sobie kolekcjonują i zbierają na trudne zimowe dni i wieczory. Natomiast no, są mimo wszystko w stanie przelecieć kilkanaście, pewnie nawet kilkadziesiąt kilometrów i tam również tego typu spiżarnie zapasowe sobie tworzyć, bo okazuje się, że sójki potrafią przenosić na przykład żołędzie nawet na 20 kilometrów, więc one są w stanie 20 kilometrów odlecieć i tam taką kolejną spiżarnię stworzyć, więc to nie jest też tak, że one są jakby no przywiązane do jednego drzewa i do jednego parku, ale też nie jest tak, jak powiedziała Ewelina, że one lecą do Afryki i heja i już
ale
ich nie widzimy.
Ale to mają niesamowitą pamięć.
One są fenomenalne do tego stopnia, że nie tylko są w stanie zapamiętać, no bo proszę sobie wyobrazić, jest jesień, zaczynamy robić różnego rodzaju skrytki, pod tym drzewkiem 5 orzechów, pod tym drugim 4 żołędzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? No i mamy, wszystko pamiętamy, wszędzie jesteśmy i tak dalej, a potem jest zima i spada 40 centymetrów śniegu i ten krajobraz jest kompletnie inny. A one i tak są w stanie bardzo precyzyjnie, doskonale, idealnie trafić w to miejsce, w którym schowały swoje zapasy, pomimo tego, że ta, że tak powiem, aura całkowicie się zmieniła i to ten krajobraz wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. A mimo tego one są to w stanie zrobić.
Tak, tylko oczywiście te nasiona muszą być, drodzy Państwo, i to jest tak, że co roku tak samo nie obradzają dęby, buki i no, różnie jest z tymi nasionami, więc jeżeli jest słabszy rok, no to faktycznie one wtedy będą mieć tą motywację, żeby polecieć gdzieś tam kawałek dalej, gdzie te buki, dęby będą właśnie obradzały i stąd jest ta kwestia, że albo się przemieszczą, albo nie. A jeszcze a propos tego, co Piotr powiedział, że są w stanie gdzieś daleko dosyć lecieć z żołędziami w dziobie, to jak myślisz, Włodku, ile takich żołędzi są w stanie naraz przenieść?
Całego jednego.
Nie.
Całe dwa.
Nie.
Trzy.
18.
Nie. 18.
Nie.
Pół.
Nie, aż tak to nie, ale ja przynajmniej ja tak znalazłam, że 12. Więc nie wiem, czy ty znalazłeś, Piotrze, gdzieś
nie,
o 18? Czy chciałeś zażartować?
Nie. To ja nie dotarłem w ogóle do tej informacji.
Ja
więc to, że one w ogóle 12 żołędzi
tak, 12 w dziobie, w gardzieli gdzieś tam tak sobie poupychają. Czasem zdarza się, że jakiś im wypadnie. No i w ten sposób też właśnie między innymi. Albo się stanie coś z sójką, bo nie przetrwa zimy. Albo z jakichś swoich skrytek nie skorzysta. Albo jednak zapomni, w którym gdzieś tam miejscu to jedno nasionko schowała i w ten sposób te ciężko nasienne gatunki drzew się
rozsiewają.
O, właśnie.
No tak, i tutaj rzeczywiście jest tak, że ta relatywnie szybka ekspansja tych drzew właśnie typu dęby po ostatnim zlodowaceniu, jak lód zaczął się cofać, więc odkrywały się kolejne tereny na północy, tak to nazwijmy, które można było zasiedlać, no to właśnie sójki są główną przyczyną tej relatywnie szybkiej ekspansji tych drzew na północ, no bo w innym przypadku one by się poruszały bardzo, bardzo wolno. Jak sobie wyobrażamy, że wyobrazimy, że takie ptaki rzeczywiście są na kilkanaście
tak
kilometrów. Dokładnie. Żołędzie same tak szybko nie chodzą, a jak są w tej gardzieli sójki, to są w stanie naprawdę ten dystans bardzo szybko pokonać. Stąd tyle dębów i tak szybko one się tutaj po ostatniej epoce lodowcowej pojawiły.
No i tak my tutaj sobie stoimy, rozmawiamy. Gdzieś tam nad naszymi głowami było przez chwilę słychać takie no i to właśnie była sójka. I drodzy Państwo, taki okrzyk jest też bardzo charakterystyczny, jak jesteśmy w lesie, na spacerze. No, o każdej praktycznie porze roku ona się tak może odzywać, ale zwłaszcza tak wczesną wiosną, kiedy jeszcze tak no, my chętniej wychodzimy, jest dłużej jasno i wtedy tak ten charakterystyczny dźwięk można usłyszeć. I on ma swoje zadanie pełni dla innych też zwierząt leśnych, ponieważ jeżeli sójka się tak wydrze, no bo inaczej tego chyba nazwać nie można, to no, inne zwierzęta stają się bardziej czujne, bo rozglądają się, czy gdzieś jednak nie jest jakieś zagrożenie, czy to z powietrza, czy to z ziemi, nadcierające gdzieś tam w tą okolicę, gdzie sójka się odezwała. I dlatego też się mówi, że właśnie sójka jest strażnikiem lasu, bo ostrzega pierwsza o wszelkich niebezpieczeństwach.
O strażnikach lasu opowiadali Ewelina Sabańska, Piotr Kamont, to było Ptasie, Radio Gdańsk.
Już?
Do usłyszenia.
Jak zwykle wyszło.
Jak zwykle, niestety. Do usłyszenia.
Za tydzień.
Dziękujemy, do usłyszenia.